Moi drodzy, dzisiaj mamy piątek w naszej tradycji, pięknej tradycji zresztą. Piątek jest dniem postnym i myślę, że jest dobrą okazją też do tego, żeby poczuć zaproszenie do nawrócenia. Nie będzie dzisiaj o piekle, absolutnie nie będzie dzisiaj o piekle, ale jestem bardzo mocno przekonany co do tego, że temat, który dzisiaj zadał nam przez księdza proboszcza sam Duch Święty, ufajmy w to, że właśnie za inspiracją Ducha Świętego ksiądz proboszcz poczuł przynaglenie, żeby w ten sposób to przygotowanie 80-lecia Kościoła przygotować, właśnie poprowadzić. No pewnie wszyscy, którzy przyjeżdżają, mówią, że ich temat jest ważny i ich działka jest ważna, ale ja tak mam wrażenie, że właśnie wspólnotowość Kościoła to jest być albo nie być, przetrwania chrześcijaństwa, czy chrześcijaństwo przetrwa w XXI wieku, czy zupełnie stanie się jakimś tylko reliktem przeszłości i kiepskim wspomnieniem. Może już zapowiedź wywołała w niektórych takie pytania wewnętrzne. Ksiądz proboszcz, jak weszliśmy do zakrystii, to mówi, to a nie jest parafia przedsiębiorstwem religijnym. Ksiądz Kamil mówi, no jakieś uśmiechy się na twarzy pojawiły, to ja dorzucę do ognia. Myślę, że warto tą dzisiejszą konferencję rozpocząć od takiego troszeczkę niesmaczonego bądź co bądź żartu. Mianowicie, że przyszedł do nas, do kurii. Ja jestem z kurii, więc mogę sobie pozwolić na taki żart. Przyjeżdża ksiądz biskup, taki aż cały podminowany na parafię, bierze sobie proboszcza na bok i mówi, dlaczego ochrzciłeś kota? A mówi, no proszę księdza biskupa, ta kobieta, co przyszła poprosić o chrzciny, ona jest taka pobożna, taka fajna, porządna, zawsze mogę na niej polegać. No ale chłopie, no nie można zwierząt chrzcić, dlaczego tego kota ochrzciłeś? No bo księże biskupie, no od nich z rodziny to były 3 powołania kapłańskie i zakonne, no ale chłopie, no jak kota ochrzcić? No ale księże biskupie, 10 000 ofiarę dała. A biskup tak popatrzył na niego i mówi, umów mnie na bierzmowanie. Taki żart od kilku lat krąży, ale on, moi drodzy, utrwala i podkreśla, on jest z jednej strony śmieszny, ale z drugiej strony jest bardzo przykry, ponieważ utrwala i podkreśla takie myślenie, które jest tu i ówdzie, co do tego, że właśnie Kościół jest przedsiębiorstwem usług religijnych. Tam gdzieś jest Pan Bóg, tutaj jest gdzieś ksiądz, ja mam troszeczkę grosza w kieszeni, więc ja idę do księdza, płacę i wymagam. Proszę o usługę pod tytułem chrzest, proszę o usługę pod tytułem msza święta, proszę o usługę pod tytułem spowiedź, proszę o usługę pod tytułem bierzmowanie dla moich dzieci albo wnuków, proszę o usługę pod tytułem pogrzeb, proszę o usługę pod tytułem jakaś tam modlitwa. No i to wszystko ma swoje miejsce. Słuchajcie, ale może powiem za mocno, nie takiego Kościoła chciał Jezus Chrystus. To jest zafałszowany obraz Kościoła. Krąży we Włoszech takie opowiadanie, Amedeo Cencini o tym mówi, że wpadli terroryści na mszę świętą, zamaskowani, tylko oczy im było widać, ale te oczy były pełne jakiejś takiej dziwnej żądzy, wpadli, doszli do mikrofonu i mówią tak, nie wiemy, co tu się dzieje, ale ci, co są gotowi za chwilę oddać życie za waszego tego Jezusa, to niech sobie zostaną, a reszta ma minutę na to, żeby wyjść. Jak nie trudno się domyśleć, większość kościoła wyszła. Ksiądz też stoi za ołtarzem, myśli sobie, no ja też bym najchętniej wyszedł, no ale w ornat jestem ubrany i tak dalej. Co ludzie powiedzą? Nie? Co ludzie powiedzą? Ci wyszli, tamci już stali zlani potem. Po tej minucie podchodzi zamaskowany terrorysta, poklepał księdza po plecach i mówi, no, to teraz masz prawdziwych wyznawców, z którymi możesz się modlić. I wyszli terroryści. Ponoć opowiadanie jest teraz na topie we Włoszech. Moi drodzy, zacznę właśnie tą konferencję jakby pokazując, łamiąc pewne stereotypy, czy pokazując, jak bardzo nasze myślenie może być dotknięte czymś nie tak. Chcę właśnie zacząć od końca, czyli od owoców. Bo tak naprawdę owocem Kościoła, owocem rodziny Jezusa Chrystusa, jakbyśmy to powiedzieli w świetle dzisiejszej Ewangelii, jest to, czy my, jako członkowie tej rodziny Jezusa Chrystusa, jesteśmy gotowi oddać życie za Jezusa. To jest owoc chrześcijaństwa. To jest owoc Kościoła jako wspólnoty. Zobaczcie, skąd tyle strachu przed uchodźcami z Ameryki, z Afryki Północnej i z Bliskiego Wschodu. Papież Franciszek powiedział tak: niech każda parafia i każdy klasztor przyjmie jedną rodzinę uchodźców. Wasza parafia liczy na papierze kilkanaście tysięcy ludzi. Przyszłaby tu rodzina sześcioosobowa, dobra, przy ciotki, wujki ściągnęli dziadki, teściową, będzie 12 osób. Przepraszam, co to jest 12 muzułmanów na kilkanaście tysięcy katolików? Co 12 muzułmanów wybuduje meczet i nas wszystkich przechrzci na islam? A może się właśnie boimy, dlatego że nie doświadczamy Kościoła jako żywej wspólnoty i nie widzimy w sobie owoców, to znaczy nie jesteśmy też gotowi na to, żeby być realnymi świadkami Jezusa Chrystusa. Jestem koordynatorem wspólnot i ruchów stowarzyszeń w diecezji opolskiej. Mam do czynienia z różnymi rodzajami, typami, gatunkami grup przyparafialnych, można tak powiedzieć. W ciągu roku jest mnóstwo różnych spotkań. Powiem wam historię Magdy i Mariusza, młodych małżonków. Niektórzy z was pewnie tą historię już słyszeli, ale właśnie, tak jak powiedziałem, to nauczanie, ta konferencja powinna się zacząć od owoców, od końca, żebyśmy wiedzieli, gdzie jest punkt dojścia. Magda i Mariusz są we wspólnocie na drodze neokatechumenalnej i zdecydowali się, że chcą przyjąć błogosławieństwo, jakim jest posiadanie wielu dzieci. I kiedy Magda urodziła szóste dziecko, wykryto u niej nowotwór. Oczywiście wspólnota, rodzina, wielu tam ludzi mówiło: no to jedź tam na mszę z modlitwą uzdrowienie, jedź na takie nabożeństwo, jedź na takie nabożeństwo. Wiadomo, perspektywa niezbyt ciekawa. Badania histopatologiczne, zaczyna się okazywać, że to jest nowotwór złośliwy. Szóstka dzieci, najstarsza gdzieś tam w okolicach pełnoletności, najmłodsze ledwo co się urodziło. No i wiecie, jest tam modlitwa, oni jakoś próbują sobie z tym poradzić, ale szybko jak spotykam, bo to się działo też na parafii w Otmuchowie, gdzie byłem wikarem, szybko jak spotykam ich, to zaczynają mi mówić piękną rzecz. Mówią tak, że przy okazji tej choroby we wspólnocie i w rodzinie widzą, jak otwierają się serca. Po kilkunastu miesiącach takiej choroby, no może przesadziłem, może mniej więcej po roku, spotykam też pod plebanią właśnie Magdę i Mariusza. Pokazują mi na taki piękny samochód, van, który na oko kosztuje gdzieś około 30-40 tysięcy złotych i mówią do mnie: widzi ksiądz to auto? Ja mówię: no widzę. I mówią: wspólnota nam kupiła. Tak patrzę i mówię: nie, to jest niemożliwe, przecież ja jako facet, troszeczkę chyba się interesujący tymi rzeczami, wiedziałem, że to nie jest auto za 5 tysięcy. Kupiła nam wspólnota, nasi bracia i siostry, żebyśmy mogli jeździć do kliniki we Wrocławiu. Stan Magdy pogarszał się z miesiąca na miesiąc. Pojawiły się przerzuty do kości. Możecie sobie wyobrazić, ile niepewności, ile trudu. Magda powiedziała, że ona ufa Bogu i wie, że Bóg, jeśli chce, to może ją uzdrowić, ale jeśli by miała umrzeć, to ufa, że przywita ją w bramie nieba Jezus z Maryją i świętymi, a jej dziećmi i mężem zaopiekuje się też Pan tutaj na ziemi. We wspólnocie jednocześnie tam, gdzie byli, no, wyzwalało się cały czas niesamowicie dużo dobra, łącznie z tym, że zajmowali się tymi dzieciakami, kiedy oni jeździli do kliniki, kiedy miała Magda słabsze dni po chemioterapii. Wiadomo, że to jest coś strasznego. No i 10 stycznia 2014 roku, już mnie nie było tam na parafii, gdzie oni należeli do wspólnoty, ale Magda odeszła do Pana. przepięknych okolicznościach, jeżeli można powiedzieć w ogóle, że kobieta umierająca w okolicach 40 roku życia na raka, czy tuż po 40, może umrzeć w pięknych okolicznościach, ale Mariusz, mąż, trzymał ją za rękę i powiedział do niej: jak widzisz Jezusa, Maryję i świętych, to idź, idź. I później na pogrzebie biskup Andrzej czytał świadectwo Magdy, które głosiła na ewangelizacji ulicznej, które głosiła też w radiu naszym diecezjalnym. Czytał jej słowa: ja, która mam prawo do przeklinania Pana Boga, chcę Ci powiedzieć, że pieniądze nie są ważne, że kariera nie jest ważna, że przyjemności nie są ważne. Ja, która miałabym prawo pytać się: Boże, gdzie Ty jesteś, mówię Ci: uchwyć się Bożej miłości. I po tym świadectwie, po tym kazaniu w sumie po pogrzebie, na którym biskup, czytając te słowa, po prostu płakał. Pierwszy raz w życiu widziałem biskupa, który na kazaniu płacze żywnymi łzami. Po tym pogrzebie nawróciła się jedna z szefowych od tych starszych córek Magdy, bo przyszła po pogrzebie i powiedziała: Magda, ja już nie chcę tak żyć, jak żyłam. Powiedz mi, nie Magda, tylko Natalia, powiedz mi, jak ja mam żyć. I powiem wam, no, to było dla mnie absolutnie powalające, kiedy widziałem, jak w sytuacji, która po ludzku wydaje się przekleństwem, Pan Bóg przez wspólnotę, przez relacje, przez więzi, przez miłość braterską i siostrzaną wydobywa niesamowite światło i niesamowite błogosławieństwo. Słuchajcie, to było tak porażające świadectwo, że no, myślę, że ja to będę niósł do końca życia. Ale to dla mnie był bardzo konkretny znak tego, w jaki sposób Pan Bóg działa, kiedy my, wyznawcy Jezusa Chrystusa, walczymy o miłość i o jedność. Kiedy rozumiemy, że Bóg zaprosił nas do Kościoła, który stanowi żywą wspólnotę, a nie towarzystwo anonimowych wielbicieli i fanklub Jezusa Chrystusa. Musimy być świadomi, moi drodzy, tego, że dziedzictwo komunizmu i myślenie świata współczesnego, nie chcę tutaj, wiecie, uprawiać żadnej filozofii, bo i to i dla mnie, i dla was jest za trudne, ale najprościej jak się da, chcę wam powiedzieć, że to, co się działo przez 50 lat do 89 roku w Polsce i to, co jest dzisiaj w takim myśleniu współczesnym, absolutnie nie sprzyja rozumieniu Kościoła jako wspólnoty. Dlaczego? Bo ostatecznie, koniec końców, za komuny można sobie było wierzyć po cichu w swoim domu. I nawet najwięksi komuniści po cichu chrzcili swoje dzieci. Więc wiara jako prywatna, koniec końców, była dozwolona. Ale broń Boże, żeby to była wiara wspólnotowa i społeczna. I zobaczcie, dzisiaj też mamy taką tendencję i ona przychodzi gdzieś ze świata zachodniego, nie? Ważne jest to moje osobiste przeżywanie wiary. Jak ja to czuję, jak ja to widzę, ta moja osobista jakaś tam więź z Panem Bogiem, to jak ja się pomodlę, to czy będę miała spokój. Wiecie, to jest takie, pamiętam, Akademię Duchowości zaczęliśmy w zeszłym roku i na pierwszym czy na drugim spotkaniu taka jedna pani podnosi rękę i mówi tak: bo ja mam wyrzuty sumienia, bo ja mam tam ileś modlitw ślubowanych i moja córka jest studentką, nie? I ona, wiadomo, no, że dzisiaj młodzi szybko pędzą, ileś czasu i tak dalej mają w rozsypce. I jak ona przychodzi, jak ja się modlę na tym różańcu, mam tą nowennę pompejańską czy tam jakąś inną modlitwę, i jak ja przerywam tą modlitwę i rozmawiam z nią, no ją później kończę, ale ja się czuję później tak, no, nieswojo. Nie? I zobaczcie, takie wątpliwości, które dzisiaj też się w nas rodzą, one najpiękniej pokazują, że albo czasem nie, to nie są piękne wątpliwości, ale może najpiękniej to jest takie krakowskie określenie, bo tam się też mówi, coś jest strasznie piękne albo strasznie dobre. Nie, to tak nie można mówić, ale rozumiecie, o co chodzi. Takie wątpliwości pokazują, jak bardzo czasem ten zmysł wspólnotowy naszej wiary no jest trudny do załapania. Ja mówię do tej kobiety, no proszę pani, ale przecież to jest oczywiste, że w pani córce, nawet jeżeli ona by nie była super pobożna, sam Chrystus też do pani przychodzi. To, co dzisiaj w Ewangelii, co w Słowie dzisiaj wam mówiłem po Ewangelii, wszystko, co uczyniliście jednemu z braci moich najmniejszych, mnie to uczyniliście. To nie tylko jest w modlitwie, ale jest też w drugim człowieku. I właśnie, moi drodzy, te różne uwarunkowania tego czasu, który był i który jest, one prowadzą do tego, że tak radykalne świadectwo, jak dali Magda i Mariusz i ich wspólnota, wydaje się dla wielu z nas wręcz niemożliwe. Może ktoś, słysząc ich historię, wzruszył się tutaj, może sobie pomyślał, no ładnie. Może ktoś sobie pomyślał, Boże, jaka sekta, auta sobie kupują, tak o siebie dbają. No właśnie, a dlaczego to nie miałoby być możliwe między nami? W parafii jako wspólnocie. Owocem zaś ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Przeciwko takim cnotom nie ma prawa, pisze święty Paweł w 5 rozdziale listu do Galatów. Te owoce Ducha Świętego objawiają się najpełniej we wspólnocie, w Kościele jako wspólnocie, ale też, no właśnie, możemy jakby w ogóle do nich dorosnąć, przeżywając wiarę na sposób wspólnotowy. I chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Jezus Chrystus zaprosił cię do tego, żebyś budował wspólnotę w sposób prosty. Przychodzisz w niedzielę do kościoła, może nawet w tygodniu często przychodzisz do kościoła. Czy ty wiesz, jak się nazywają ludzie, którzy są wokół ciebie w ławkach? Albo przynajmniej, czy się z nimi witasz, kiedy wchodzisz do kościoła? Może tak jest, że w twoim bloku, na twojej ulicy, połowa albo zdecydowana większość ludzi do kościoła nie chodzi. I znasz z widzenia tą panią z dwie klatki dalej i wiesz, że ona do kościoła chodzi, a tam ileś sąsiadów nie chodzi i nawet może sobie kłaniacie dzień dobry i tak dalej. A może warto pójść krok dalej i zacząć z tą osobą, którą kojarzysz z kościoła najnormalniej w świecie, rozmawiać. Zacząć od jakichś prostych zdań, jeżeli jeszcze tego nie zaczęliście robić. Franciszek Plachnicki, sługa Boży, którego wielu z nas zna i ceni, założyciel ruchu oazowego, mówił o nowym człowieku i o nowej kulturze. I wiecie, jako koordynator wspólnot jestem absolutnie przekonany, że właśnie słowo kultura, jeśli chodzi o wspólnotowość Kościoła, jest absolutnie pierwotne. Że Bóg zaprasza nas dzisiaj do tego, abyśmy tworzyli właśnie tą nową kulturę. Że przeżywanie Kościoła zbudowanego na relacjach, na więziach międzyludzkich jest dzisiaj możliwe właśnie wtedy, kiedy powalczymy o kulturę. Wiemy, ktoś tu może jest bardziej wykształcony, pewnie wielu z was jest bardziej wykształconych niż ja i wyjdzie i powie, że definicja kultury, że to jest sprawa trudna, złożona, że ona się wiąże z mentalnością. Ale właśnie to się zaczyna od takich prostych rzeczy. W jaki sposób sobie przekazujemy znak pokoju na Eucharystii? Czy witamy się, wchodząc do kościoła, czy wchodząc do naszej ławki z ludźmi, którzy wokół nas siedzą? Czy zdarza się nam zatrzymać po wyjściu z kościoła, żeby porozmawiać z kimś, kto też z tego kościoła wychodzi? Moi drodzy, im większa anonimowość, im bardziej nasze przebywanie w kościele jest sprowadzone do osobistego przeżywania relacji z Jezusem, tym bardziej powinniśmy czuć się zaniepokojeni. I może warto właśnie powalczyć o tą kulturę. Pomyślcie o tym. To nie musi być inicjatywa od księdza proboszcza wychodząca. Ale może warto zastanowić się, skoro macie też taki piękny dom katechetyczny, gdzie są salki. Może warto zastanowić się, czy w naszej parafii nie mogłaby wystartować taka naprawdę z prawdziwego zdarzenia kawiarenka parafialna, gdzie w niedzielę po mszy świętej proboszcz z ambony mógłby powiedzieć: moi drodzy, kto ma ochotę i czas, zapraszam na herbatę albo na kawę. I to nie jest tak, że ksiądz Adam, który ma milion pięknych pomysłów i jest bardzo wartościowym księdzem, ja go osobiście bardzo cenię, bo nie wiem, czy wiecie, no przez lata swojego kapłaństwa, przez jego kapłaństwo się już bardzo dużo dobra wydarzyło w Opolu, w Krapkowicach, tutaj w Raciborzu. Bardzo, bardzo dużo i pewnie to Pan Jezus pokaże to jemu na koniec. Nie musi być jego inicjatywa, że powiecie: a, no nasz proboszcz jest taki pomysłowy, więc ma kolejny pomysł, to pójdziemy albo nie pójdziemy za tym. Ale może właśnie warto nawet oddolnie pomyśleć sobie, co może nam pomóc w tym, żeby tworzyć kulturę wspólnotowości w naszej parafii. Mogę się mylić, ktoś powie: a ksiądz to się zapatrzył na zachód, bo to takie niemieckie albo amerykańskie, że później jest jakaś taka coffee, jakieś takie coś tam jest. Słuchajcie, to nie jest kwestia patrzenia na model kulturowy, ale chodzi o to, żebyśmy sobie przeanalizowali. Jeżeli jest dla nas tak, że my mamy czasem problem z relacjami w naszym domu, z naszymi bliskimi, w miejscach pracy, w szkołach, na uczelniach, przychodzimy do kościoła, gdzie przez chwilę czujemy się bezpiecznie, to dlaczego przy tym kościele nie mielibyśmy powalczyć o to, aby stworzyć przestrzeń, w której możemy się naprawdę spotkać? Może zacząć właśnie od tej herbaty i kawy w fajnie zorganizowanej kawiarni parafialnej, która to kawiarnia mogłaby być czynna w niedzielę po mszach świętych i w tygodniu wieczorami. Dlaczego w tej kawiarni nie mogłaby być konsola do gier, wyświetlacz multimedialny? Dlaczego w tej kawiarni nie mogłyby być organizowane turnieje właśnie na tej konsoli dla naszej młodzieży w tygodniu albo w wybrane dni tygodnia? Dlaczego w tej kawiarni nie moglibyśmy się spotkać ci z nas, którzy lubią muzykę poważną, po to, żeby raz w miesiącu albo raz na dwa tygodnie posłuchać Bacha, Mozarta, Vivaldiego? Jeżeli macie jeszcze jakiekolwiek wątpliwości, to chcę wam powiedzieć, stać was na to. I pod względem organizacyjnym, i pod względem finansowym. Naprawdę kwestia zorganizowania, kwestia po prostu poczucia tego, że Bóg naprawdę nas zaprasza do tego, abyśmy jako parafia, przeżywając parafię powoli, krok po kroku jako wspólnotę, tworzyli też pewne środowisko. I będziemy wtedy czuli się, że ja nie jestem jakiś dziwny, bo z mojej klatki sam chodzę tylko, albo w mojej pracy zmagam się z ludźmi niewierzącymi. Ale we wszystkich takich trudnych momentach wtedy jeszcze bardziej będziesz czuł na twoich plecach: ale przecież ja mam miejsce, ja mam swoją wspólnotę parafialną. I mam taką intuicję, ksiądz Adam oczywiście może się ze mną nie zgodzić, bo on w temacie ruchów i wspólnot siedzi o wiele więcej, że będzie się powoli realizowało to, o czym mówił wcześniej wspomniany już ksiądz Franciszek Blachnicki. To znaczy, że wspólnoty ze swojej nazwy, te ruchy kościelne, będą powoli zanikać, dlatego że parafia będzie przejmowała pewne rzeczy, które dotychczas znaliśmy ze wspólnot. Że albo parafia stanie się taką wspólnotą, albo nie przetrwa tego, tak jak powiedziałem tą odważną tezę na początku konferencji. Bo wiecie, o wiele łatwiej jest odejść twojemu sąsiadowi z ławki, który siada obok ciebie na mszy świętej niedzielnej, o wiele łatwiej mu będzie odejść z kościoła, jeżeli pozostanie w nim anonimowy, a o wiele trudniej mu będzie odejść, jeżeli myśląc o odejściu będzie miał przed oczami twoją uśmiechniętą twarz mówiącą: dzień dobry, fajnie, że znowu Pana widzę tutaj na mszy, fajnie, że jesteśmy razem. Im mniejsza anonimowość, tym większy magnes i tym większe, wiecie, coś, co tworzy się między nami właśnie w Kościele, kiedy przychodzimy do Jezusa Chrystusa. I obok tego konkretnego może przykładu, nad którym warto pomyśleć, takiej kawiarenki, takiego miejsca spotkania, jest jeszcze druga rzecz, o której warto pomyśleć. Niejednokrotnie uciekamy od wszelkich szyldów. Ja też wiem i znam troszeczkę doświadczenie Raci Boża związane z tak zwaną odnową w Duchu Świętym, choć to, co oni robili przez lata, absolutnie nie można podpiąć pod zdrowy ruch odnowy. I wiem, że wielu z nas z powodu tego może być zrażonych do jakiejkolwiek wspólnotowości, ale warto pomyśleć sobie, czy i nasza parafia, czy i wasza parafia nie mogłaby mieć małych grup formacyjnych, małych grup domowych, małych grup dzielenia. Ideałem jest to, że wracacie z mszy świętej niedzielnej i w domu w niedzielę przy obiedzie dzielicie się tym, co było na kazaniu i o czym mówi Pan Jezus, ale zdaję sobie sprawę, że to jest naprawdę ideał i niewielu z nas na to stać. Bo jest ten dorastający nastolatek w domu, który zaraz zrobi Borutę, bo jest może współmałżonek, który tak, a nie inaczej funkcjonuje. Ale wokół ciebie w kościele są ludzie podobni do ciebie, którzy z chęcią, jeżeli by zostali w to wprowadzeni, spotkaliby się z tobą na małej grupie, na grupie domowej. To nie jest miejsce i czas do tego, żeby mówić o przykładzie parafii w Baltimore w Stanach, parafii narodzenia Pana Jezusa, ale może teraz to, co mówię, jest zachętą dla księdza Adama, który mi wspominał o tym, że czytał bardzo inspirującą książkę. Oni też zaczęli od kawiarenki porządnej, też wprowadzili małe grupy po to, żeby u nich 200%, jeśli dobrze pamiętam, wzrosła frekwencja na mszach niedzielnych. Dlaczego? Bo kiedy ci ludzie zaczęli stanowić w kościele jeszcze większą rodzinę, to po prostu stali się magnesem. To z całego miasta ludzie zaczęli przychodzić do tego kościoła, bo czuli się w tym kościele zauważeni, przywitani i docenieni. Myślę sobie, że i ciebie chce Pan Bóg poprowadzić do tego, abyś miał współudział w takiej historii. Może nie w tak dramatycznej, bo nikomu nie życzę towarzyszenia komuś w śmierć, ale w takim poziomie dobra, jak tego doświadczyli Magda i Mariusz z tej historii, którą ja tak bardzo przeżyłem. Jestem przekonany, że ani oni, ani ich znajomi, bracia i siostry ze wspólnoty nie są, ani nie byli nikim lepszym od nas. Pozwolili się Panu Bogu zarazić tym, że Bóg chciał z nich budować Kościół jako wspólnotę, jako rodzinę. Chciałbym teraz zaprosić ciebie na koniec. Jeśli chcesz, to wstań i włącz się w taką modlitwę, którą ja chcę teraz poprowadzić na koniec. Właśnie taką modlitwę, która da nowe spojrzenie, może dać nowe spojrzenie. Jeśli chcesz, to zapraszam cię do tego, abyś wstał i pomodlił się razem ze mną. Zachęcam, kto chce, to może powtarzać za mną słowa modlitwy. Panie Jezu, dziękuję Ci za to, że zaprosiłeś mnie do Kościoła. Który jest moim domem, w którym mi dajesz braci i siostry. Chcę powierzyć dzisiaj moje oczy, aby w każdym człowieku, którego spotykam w kościele, mógł zobaczyć kogoś bliskiego, brata i siostrę. Panie Jezu, uczyń z naszej parafii prawdziwą wspólnotę, aby była ona domem dla zagubionych, abyśmy nigdy nie gardzili ludźmi, którzy się pogubili, ale abyśmy umieli dla nich otworzyć nasze serca i nasz Kościół.